W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o głośnym debiucie nominowanym do literackiej nagrody Nike, czyli o GTA, Waldusiu Kiepskim i South Parku, między innymi.
Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
Podcast literacki.
Cześć. Witajcie w 98. już odcinku naszego podcastu. Rzeczywiście chwilę nas z wami nie było, bo ostatni odcinek Na miły Bóg pojawił się w lipcu, a później zrobiliśmy sobie przerwę, ale też czytaliśmy w trakcie tej przerwy i nadrabialiśmy braki. Nawet porwaliśmy się z Maćkiem na taki pomysł, że przeczytamy coś, na czym nam zawsze zależało, a co było takim bardzo wymagającym kąskiem. No i tego pomysłu się trzymamy i w setnym odcinku tego podcastu w takim klimacie uczczenia tej pięknej, okrągłej liczby wydanych odcinków porozmawiamy o tej tajemniczej książce, choć też podejrzewam, że wy, słuchacze, znając nasze preferencje, możecie domyślać się, o jaką książkę będzie chodzić. Witaj, Maćku.
Cześć, dzień dobry. Faktycznie mieliśmy przerwę, ale ja się od razu muszę przyznać, że ja nie nadrabiałem braków. To znaczy faktycznie czytałem to monumentalne dzieło, ale właściwie nic poza nim. No może oprócz tej książki, o której dzisiaj rozmawiamy i o tej, o której będziemy jeszcze rozmawiać w 99. odcinku. Ale poza tym to tak naprawdę zrobiłem sobie taką prawdziwą przerwę wakacyjną. Nie czytałem nic i moje oczy są mi bardzo wdzięczne. Trochę odpoczęły.
No to dzisiaj wracamy z pełną energią. No i będziemy rozmawiać o tej książce, która jest nie mniej ciekawa niż ta, którą szykujemy na setny odcinek, bo o książce dzisiejszej było i jest nadal głośno. Autora książki wielu krytyków uznaje za odkrycie polskiego młodego pokolenia. Rzeczywiście młodego, bo rocznik 96 autora, więc bardzo młody twórca. Sama książka też jest nominowana do tegorocznej nagrody Nike. Mowa o Trash Story, pewnie słyszeliście ten tytuł. Autorem jest Mateusz Górniak. Jak już wspomniałem, młody twórca, bo 27-letni. Pisze też sztuki teatralne i recenzje filmowe, a właśnie to nasze dzisiejsze Trash Story jest jego prozatorskim debiutem. I właśnie w wielu recenzjach zostało uznane za taki bardzo przełomowy manifest literacki pokolenia Z, gdyż właśnie rzekomo wykracza poza takie rodzime, przyjęte w świecie literatury strategie. No ale zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście w naszym odczuciu tak właśnie jest.
To jeszcze dodajmy, że książkę wydało wydawnictwo H-Art w ubiegłym roku. No już to powiedziałeś, że o samym autorze mówi się, używając takich wielkich słów, i zawsze mam wtedy takie, wiesz, wątpliwości, czy to naprawdę autorowi służy. Oczywiście od razu chcę też sprawdzić, zapoznać się z twórczością takiej osoby, no bo mówi się właśnie o nim, że jest jednym z największych młodych talentów w polskiej literaturze, albo że ostatnio widziałem w wywiadzie Wojciecha Szota z Mateuszem Górniakiem, że jest nadzieją polskiej literatury, o zgrozo. I ogólnie jest sporo zachwytów w tym takim literackim mainstreamie. Już powiedziałeś, że Górniak nie wziął się znikąd, znaczy to jest jego debiut prozatorski, ale oczywiście on wcześniej pisał i to widać w jego tekście. Od lat działa na polach literackich, ale takich powiedziałbym bardziej niszowych, niezależnych, gdzieś w internecie, w jakichś młodych grupach literackich. Pisał też poezję, on się z poezji wywodzi, tak powiedziałeś, pisał też teksty do teatru i gdzieś chyba ta teatralność w tej książce też przebija. Ja w ogóle nie wiem, jak określić tę książkę i przyznam się od razu na początku, że na pewno trudno mi będzie o niej rozmawiać. No, nie jest to powieść na pewno, ale to też chyba nie jest taki typowy zbiór opowiadań, chociaż do zbioru opowiadań mu chyba najbliżej, prawda? Jakbyśmy się tak mieli zastanowić właściwie, co to jest. Ja bym powiedział, że jest to zbiór jakichś takich narkotycznych tekstów, które składają się na opis współczesnego świata, ale takiego świata widzianego z bardzo wielu perspektyw. To jest też taki świat antykapitalistyczny, chylący się ku zagładzie, czyli coś, co całkiem niedawno też gdzieś tam się w naszym podcaście pojawiło i co wydaje się takim charakterystycznym sposobem opisywania świata przez młode pokolenia. Ale tak chcę wrócić do tych perspektyw, bo to mi się wydaje niezwykle istotne, że ten świat opisywany jest z wielu punktów widzenia, ze szczególną uwagą ogórniaka takiej perspektywy śmieciowiska. I o tym jeszcze za chwilę powiemy więcej. Jeszcze a propos tych punktów widzenia. Z wielością tych perspektyw mamy do czynienia na różnych poziomach właściwie w tej książce, bo mamy tutaj zarówno taką perspektywę właśnie literatury wysokiej, ale też sporo tych punktów popkulturowych, a z drugiej strony mnogość punktów widzenia jest wręcz dosłowna, prawda? Bo narrację zaczyna chłopak Mati, a po chwili mówią też na przykład przedmioty, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych punktów, z których autor snuje narrację. Ja w ogóle mam taką propozycję, żebyśmy przytoczyli opis wydawcy, jeśli nie masz nic przeciwko.
Bardzo proszę.
Trash Story to kołysanka dla epoki telewizji i pępkowe społeczeństwa katastrofy. Historię zaczyna opowiadać Mati, chłopak z małego miasteczka na Śląsku, który pragnie wyjść poza mówienie ja i rozsadzić dostępne mu formy snucia opowieści. Narrację przechwytują więc przedmioty, śmieci, postaci z kreskówek i filmowe konwencje. Toster opowiada o dojrzewaniu, brudna fałdka na pościeli o miłości, krowa żegna się z kurczakiem, paranoiczny detektyw prowadzi dochodzenie dotyczące konkursu na esej katyński dla podstawówek, a Walduś Kiepski fantazjuje o wielkim wybuchu. Logiką tej fikcji literackiej są nieustające zmiany perspektywy, a recykling, wywrotowy humor i kulturowe przechwycenia pracują na rzecz strategii czułościowych.
Mm-hmm. No i formalnie oczywiście można powiedzieć, że to jest zbiór opowiadań, ale ja... Tak, mieliśmy już kilka takich przykładów w naszych odcinkach, że coś było zbiorem opowiadań, ale od naszej percepcji zależało, czy traktujemy to właśnie formalnie w taki sposób, czy raczej traktujemy te części książki jako coś całościowego. I ja na przykład odbieram te teksty całościowo właśnie, kompleksowo, jako takie pewnego rodzaju wspominki, może projekcje i to właśnie autobiograficzne autora, choć podane właśnie w sposób nieoczywisty, tak jak wspomniałeś, przez elementy popkultury, przez przedmioty, przez różnych bohaterów, ale nie da się jednak ukryć, że te poszczególne teksty dotyczą między innymi dorastania w śląskiej miejscowości w latach 90. i 2000., czyli też wszystko to, co tą rzeczywistością Mateusza Górniaka było. Oczywiście tam pozostaje do rozstrzygnięcia to, jak wiele rzeczy to są rzeczywiście wspomnienia autora, ale jakie to ma w zasadzie w literaturze znaczenie? No żadne, chociaż myślę, że sporo tych autobiograficznych wątków będzie, bo tak jak już wspomniałeś, pierwsze zdanie nawet tej książki jest bardzo znamienne, zaczyna się tak: mam na imię Mati i pierdolę policyjne pały, chcę być dobry dla mamy i taty, a na obiad jeść fryty, bataty. Ja akurat wolę fryty ziemniaczane, ale team fryty zostaje.
Tak, to zadanie jest w ogóle trochę zabawne, a trochę rozczulające. Ono tak spowodowało, że od razu zaufałem autorowi, że jakby poczułem, że to, co on będzie pisał, będzie bardzo szczere. Ja w ogóle mam taką słabość do pierwszych zdań i przywiązuję do nich dużą uwagę. I też wiem, że wielu autorów i wiele autorek też no... bardzo długo myślą nad tym zdaniem, bo ono często po prostu ustawia całą opowieść, no i tu właśnie tak to ustawiło w taki sposób, że mnie rozczuliło. A to też w kontekście tej książki i tego autora też jest to takie jedno ze słów kluczy. Mhm. Tak sobie w ogóle też pomyślałem, że to jest książka bardzo haartowa. Nie wiem, czy pamiętasz, jak już trzy lata temu opowiadałem o dropiach Natalki Suszczyńskiej właśnie też z tego wydawnictwa. Tam występowała taka bohaterka, która pracowała w bankomacie, gdzie sprawdzała zgodność pinów z numerami kart kredytowych. Był też taki pies, który też miał pracę, mianowicie zmieniał światła na skrzyżowaniu. To był taki, wiesz, surrealistyczny świat, właśnie pełen groteski i absurdu, który ostatecznie okazał się w gruncie rzeczy smutnym zwierciadłem rzeczywistości. I właśnie w przypadku Górniaka to jest takie bardzo podobne pisanie, skupione wokół groteski, bardzo gombrowiczowskie zresztą. Dlatego powiedziałem, że takie tekst narkotyczny, bo cały ten świat jest trochę jak z takiego dziwnego snu, taki świat lekko halucynogenny. Nie wiem jaki jeszcze, nie wiem co tam trzeba jeszcze spożyć, żeby się do niego przenieść. A wspomnieliśmy o tym, że autor oddaje głos przedmiotom i to jest jedna z rzeczy, która w tej książce mnie zaskoczyła, chociaż taka personifikacja przecież to nie jest coś szczególnie nowego, ale to jak brawurowo, jak świetnie jest to zrobione w tej książce, naprawdę no, zasługuje na wielkie brawa. Mnie się spodobała bardzo ta rozwalona narracja właśnie, bo ona zaczyna się od chłopaka i ta narracja Matiego jest właśnie obietnicą jakiejś osobistej opowieści, to o czym wydawca właśnie pisze, że to jest takie mówienie z tego punktu ja, czyli takie, jakie teraz znamy, też o tym kiedyś mówiliśmy, na przykład z tych sieci społecznościowych, czyli takie narracje jednoosobowe, bardzo personalne, bardzo osobiste i jest tylko ja i ja, ale właśnie u niego to się za chwilę wszystko rozjeżdża i jakbym tak obrazowo miał to przedstawić, to miałem takie wrażenie, że ta narracja się topi i że przelewa się z tego chłopaka na wszystko, co dookoła i czego nie dotknie, to bo właściwie czego dotknie, to daje mu głos. I ten zabieg mi się bardzo spodobał, nie? Że zaczęło się od jednej osoby, po chwili przeszło na najbliższe otoczenie, bez wybierania też, bo warto powiedzieć, że duża część z tych rzeczy to są właśnie takie śmieci, rzeczy, na które na co dzień nie zwracamy raczej uwagi, a potem z tego najbliższego otoczenia tego chłopaka to się rozlało na cały świat. I w jakimś sensie, jak skończyłem tę książkę, to byłem tak oszołomiony, że nie wiedziałem po pierwsze co myśleć, a po drugie sobie właśnie pomyślałem, że to jest trochę tak, taka narracja właśnie bardzo panoptykalna, nie? Czyli właśnie taka, że tam właściwie wszystko opowiada tak. W tej książce.
No powiem ci, że mam bardzo podobne przemyślenia, bo tak mówisz, że ta narracja się rozszczepia, ale z drugiej strony ja mam takie właśnie wrażenie, że ona jest taka pełna przez to, że tym śmieciom, tym przedmiotom właśnie często śmieciowym ten głos jest oddany i to nie jest oddanie głosu na zasadzie człowiek bierze przedmiot i wspomina sobie z czym on mu się kojarzy. Tylko to jest właśnie perspektywa przedmiotu, i taka oddanie takiej podmiotowości równej ludzkiej dla przedmiotu. No i ten przedmiot sobie swój punkt widzenia przedstawia. Na przykład szufla do węgla mówi, tak, pamiętam zagładę, nie pamiętam ciepłej wiosny 5 lat po, a wędka na ryby, co ja się naoglądałam, pijaństwa i śmierci, to moje. A znowu piwnica mówi, wejdź we mnie na spacer i tak dalej. I to jest takie pana optykalne, jak mówisz, bo mi to przypomina pod względem abstrakcji i właśnie tej takiej globalnej, kompletnej wizji narracyjnej. Przypomina mi Jentę i Księgi Jakubowe. To jest śmieszne porównanie być może, ale to jest takie właśnie ponad. To jest takie abstrakcyjne, tak. Ponad. Takie spojrzenie właśnie całościowe i zupełnie nowe, bo my jakby w takim bardzo logicznym sensie nie moglibyśmy tych rzeczy widzieć i takich głosów słyszeć, a jednak one w tej narracji się pojawiają. I to mnie bawiło, po prostu też często nawet wzruszało, bo to jest pewnego rodzaju oddanie, czy tam wykazanie pewnej empatii względem właśnie no, przedmiotów, czy jakiejś materii nieożywionej typu komiksy, bajki, bohaterowie gier komputerowych i to górniak robi.
Ale jak mówisz o tej empatii, to właśnie od razu też się zapala inna tokarczukowa lampka pod tytułem czułość. Już tam trochę na początku tam zahaczyliśmy o to, że ja sobie też pomyślałem, że właśnie z tej czułości autora do tego, co go otacza, bierze się właśnie to upodmiotowienie tego, co przedmiotowe. Mhm, nie? I na przykład tak. Właśnie oddanie głosu na przykład właśnie tym śmieciom i tak dalej. O tym się w ogóle dosyć sporo mówi w kontekście tego autora, tej książki, o tym właśnie, o tym pewnym rodzaju czułości, to co wydawca też opisuje w tym opisie jako strategie czułościowe właśnie, które u Górniaka mają takie zadanie, że zastępują sarkazm, ironię, tak zwane toczenie beki, nie? I że w tym kontekście, to jakby nie jest moja myśl, jak gdzieś to zaczerpnąłem, bo nie ukrywam, że też czytałem dużo różnych głosów na temat tej książki. Mówi się dużo o tym, że Górniak odcina się od pisania, on sam zresztą o tym mówi, że odcina się od pisania w stylu Doroty Masłowskiej. To znaczy jego tekst oczywiście dalej ma taką podobną zajawkę, tak językowe flow, ale on jest daleki od wyśmiewania kogokolwiek, że on nie kpi z ludzi czy zjawisk, raczej się do nich uśmiecha, bo to jest zabawne, ale to nie jest sarkazm czy ironia, prawda? Mhm. I to od razu budzi naszą akceptację czytelników i czytelniczek, bo właśnie nie musimy zajmować jakiegoś stanowiska zgody czy niezgody wobec autora. Z takim sarkastycznym pisaniem zawsze jednak wiąże się pewne ryzyko, że część odbiorców cię nie zrozumie i będzie przeciwko tobie, co automatycznie w tobie jako w autorze też rodzi to jakiś bunt i później zapadają takie właśnie słowa, a że jak ktoś nie rozumie mojej książki, no to jest pewnie idiotą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego właśnie nie ma. Tu jest takie ciepło zarówno ze strony autora wobec świata, ale też jakby jak się tą książkę przeczyta, to jest tak błogo.
No zgadzam się i to nawiązanie do Masłowskiej, ja też w jednym z wywiadów konkretnie dla serwisu Popmoderna przeczytałem. Może zacytuję po prostu słowa Górniaka, bo to mi się wydaje też ciekawe, bo wiele osób porównuje go do Masłowskiej, a on sobie z tej Masłowskiej robi trochę takiego antagonistę do dyskusji literackiej i mówi tak. Masłowska to świetna pisarka, która mnie wkurwia, bo zaprzęga tak zaawansowaną wyobraźnię i maszynerię pisarską do prostej beki. I potem taki Jarzyna robi ohydny spektakl i cisną bekę z Polaczków, zamiast widzieć w nich siebie albo jakąś opowieść, dobro, namiętność. Myślę, że jej pisanie wybuchło, a potem wektor szedł już tylko w dół, po konserwatywnemu, nie wyszła z pułapki, którą tak świetnie zastawiła. To jakby się śmiać z żartu 10 sekund za długo albo pić wodę z kibla. Nie lubię jej, a wziąłem ją sobie za antagonistkę, żeby jakoś pogadać o poczuciu humoru. Ja myślę, że ona może być ważnym, otwierającym narzędziem.
To ciekawy punkt widzenia bardzo.
I nie tylko z nią próbuje Górniak prowadzić dyskusję, bo tutaj pojawia się też ta emocja związana z czułością, która jest oczywiście znana dzięki Oldze Tokarczuk i tutaj Górniak, odnosząc się jeszcze do Masłowskiej, mówi, że on wcale nie chce toczyć z nią wojny, że to jest bardziej pyskówka debiutanta niż jakiś tam spór i że chciałby wywołać też spór inny, konkretnie o czułości, ale właśnie z Tokarczuk. I uważa ogólnie, że posiadanie literackich antagonistów to coś płodnego, jeśli chcesz się napierdalać o etykę i estetykę, a nie cisnąć prywatę. No, to może być bardzo takie rozwijające i stymulujące podejście.
Ale wracając do tej Masłowskiej, jeszcze chciałem powiedzieć a propos tej błogości, czułości i tak dalej, żeby osoby, które nie czytały tej książki, nie pomyślały sobie, że ona jest taka przesłodzona, bo absolutnie nie. Ona jest dosyć lumpiarska, bym powiedział. Właśnie mówiliśmy trochę o tej perspektywie śmietniskowej. Ona w gruncie rzeczy jednak jest książką taką brudną i jednak pokazującą taki świat, no taki rozwalony. Już nie będę używać mocniejszych słów, ale przychodzą mi właśnie do głowy. Więc tylko takie małe naprostowanie, ale a propos jeszcze tej Masłowskiej, tak sobie myślę, że w Polsce wciąż szuka się następców i następczyń. I wciąż szuka się takiej nowej Masłowskiej i wszyscy tak bardzo by chcieli, aby właśnie pojawił się ktoś, kto będzie pisał współczesną literaturę oddającą właśnie jeden do jednego język i sposób myślenia młodych ludzi, którzy właśnie wydają się tak bardzo hermetyczni i niedostępni nam, to znaczy nam starym, gadającym właśnie o literaturze, o książkach z zupełnie innego porządku najczęściej. Ale mi się właśnie nie wydaje, żeby Trash Story było tym przypadkiem, żeby to była nowa Masłowska, nie? Też widziałam takie opinie, z którymi się zgadzam, że ta książka nie jest odbiciem współczesnych młodych ludzi. Ja jakoś tego tak, nie wiem, nie odbieram, nie czuję.
Powiem ci, że ja widzę pewne elementy, które mógłbym jakby porównać, nie wiem, z podejściem młodych ludzi właśnie tego pokolenia Z do życia, takiego trochę bezkompleksowego, bardziej skłonnego do przyznawania się do błędów i do słabości, być może przez to też z większą empatią. I w treści tej książki, bo rozmawialiśmy o tej czułości i zastanawiałem się jeszcze, gdzie w tych opowieściach, w Trash Story Górniak umiejscawia tą czułość. I mnie się wydaje, że przede wszystkim w tych odwołaniach do popkultury, o których też wspominaliśmy, które są jednocześnie jego wspomnieniami z dzieciństwa. Tam jest między innymi South Park, Świat według Kiepskich wspomniany, Krowa i Kurczak, taka bajka, pamiętam, bardzo intrygująca z Cartoon Network. I co ciekawe, tutaj autor używa tych postaci z tych właśnie znanych produkcji do opowiadania o emocjach, o ludzkich emocjach i takich niepowierzchownych, powiedziałbym głębokich nawet, widzianych już właśnie z takiej perspektywy dojrzałego człowieka. Więc jakby odnosi to wszystko, co widział będąc dzieckiem, do swoich doświadczeń już powiedzmy z dojrzałego życia. I w tym jest pewnego rodzaju empatia i czułość, kiedy on oddaje osobowość kiedy on skupia się nad tymi bohaterami z dzieciństwa i daje im osobowość, pełną taką barwę emocji. I tak jest na przykład w przypadku Waldusia Kiepskiego, którego opisuję. To jest chyba mój ulubiony moment tej książki. Walduś Kiepski pamiętamy oczywiście z telewizora jako takiego, no powiem to, przygłupa z charakterystycznym śmiechem, a Górniak nadaje mu drugą twarz. Ono się skupia nad jego złożonością osobowościową, która oczywiście nie wynika z tego serialu, ale on jakby dzięki tej czułości względem drugiej osoby, w tym przypadku no, jakiegoś wymyślonego bohatera, on jakby daje mu prawo do tego, żeby to była jednak złożona postać i przedstawia go jako takiego nieszczęśliwego chłopaka, który jest pod pewnym jarzmem jakiegoś patologicznego ojca, Fertka i ten śmiech jego tak charakterystyczny, on jest jakby taką maską, która zakrywa tą opłakaną sytuację i jego nieszczęście. I to jest fajne w tym trash story, że te wszystkie popkulturowe klisze, które mogły być właśnie wykorzystane, tak jak często są wykorzystywane do jakichś takich melancholijnych wspomnień, są jednak pretekstem, by snuć jakąś złożoną historię o dobrze nam znanych bohaterach, ale z punktu właśnie już widzenia człowieka świadomego, dojrzałego, empatycznego. I na pewno w te wszystkie historie wpleciony jest już jakieś takie bezwarunkowo zdobyte doświadczenie i przeżycia samego autora. Tak samo jest z GTA, które też jest tutaj przytoczone. Uwielbiałem tą grę i tak jak opisuje Mateusz Górniak, na początku zależało mi na tym, żeby wejść w samochód i porozjeżdżać jak najwięcej przechodniów na mieście. I po prostu to było fascynujące, że możesz to zrobić, nie? To jakaś straszna potrzeba, tak? Że realizujesz to w grze komputerowej, takie czynności. No ale później to się nudziło i jakby chciałeś przejść już do normalności, chciałeś wrócić do normalności i wrócić tym samochodem na ulicę i stać w korkach i jeździć jak wszyscy inni kierowcy. I to jest, wiesz, no on zwraca uwagę po prostu na bohatera złożonego z tam kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset pikseli, który rozjeżdża, a potem wraca do normalności i pokazuje to, że to jest bardzo ludzkie, tak? Że do tej normalności chcemy wracać. No bardzo mnie ujęły te przykłady, powiem szczerze, że było to fascynujące i bardzo wciągające.
Ten przykład w ogóle z GTA, zapomniałem o nim, teraz mi przypomniałeś. Pamiętam, jak się śmiałem, jak to czytałem, dlatego że faktycznie chyba każdy z nas tak miał, kto grał w tę grę. Ja po prostu po tam, no nie dniach, tygodniach, może latach, nie wiem ile mi to zajęło, ale skończyłem tam jako kierowca autobusu po prostu. Ja tam jeździłem i zatrzymywałem się na przystankach, traktowałem tę grę nie właśnie jako taką, wiesz, bandycką rozwalankę, tylko bardziej symulator jazdy po mieście tak, na tej zasadzie, no bo jeszcze takich odpowiedników nie było, teraz już pewnie są. Mhm. Tak jak mówisz właśnie o tym, jak on podnosi te wątki popkulturowe, ja na początku myślałem sobie, że jednak to właśnie jest takie pisanie melancholijne, czy nostalgiczne, prawda, właśnie odwołujące się do tych obrazków, migawek z naszego dzieciństwa, tego już przecież kolorowego świata lat 90. w wolnej Polsce i tak dalej, z anteną satelitarną. Tak sobie myślałem, o Boże, znowu chłopak z prowincji, ze Śląska, lata 90., jakieś wspominki i to ma być obiecujący talent polskiej literatury. Jeszcze wiem też właśnie z rozmowy autora z Wojciechem Szotem, że Górniak nie widzi w nostalgii czegoś produktywnego, nie? Dla niego to jest, dla niego nostalgia jest konserwatywna, ona niczego nie rodzi, ale przez długi czas jakby trudno mi jednak było dostrzec, że autorowi udaje się wyskoczyć z tej nostalgicznej estetyki, ale potem właśnie też tak trochę mnie olśniło właśnie mniej więcej przy tym Kiepskim, że to, co robi Górniak, to jest właśnie ten taki recykling. Dlatego to w ogóle wszystko się super składa, bo to całe słownictwo takie wysypiskowe, oddawanie głosu śmieciom, recykling takich właśnie wątków z popkultury, ten tytuł, trash story i tak dalej, że to faktycznie się w pewnym momencie wszystko ułożyło. A jeszcze mówiłeś o tym, że trochę ta książka jednak jest
głosem pokolenia Z, tak?
Tak. I w pewnym sensie ja to widzę w tym apokaliptycznym podejściu, bo tak jak powiedziałem na początku, że to faktycznie gdzieś tam się wyłania na taką cechę wielu młodych twórców i twórczyń, żeby przywołać chociażby naszą niedawną rozmowę z Łukaszem Krukowskim. Tak, wydaje mi się, że młode pokolenie widzi aktualny świat właśnie w stanie rozpadu, szczególnie to takie pokolenie artystyczne, powiedzmy, twórcze. Jakbyśmy żyli w takim momencie, gdy nasza cywilizacja tak bardzo oparta na konsumpcjonizmie docierała właśnie gdzieś do jakiejś krawędzi. U Górniaka ta opowieść o świecie zmierzającym do zagłady jakiejś jest właśnie snuta z perspektywy tego wysypiska śmieci. To wszystko bardzo mocno kojarzy mi się z takim upadkiem, albo z takim momentem tuż przed apokalipsą, albo z takim tuż po. To znaczy, albo gdy jeszcze wszystko jest, ale prawie nic nie działa, bo nie ma wody, prądu, internetu i tak dalej, albo gdy już właśnie wszystko rozpadło się w pył i trzeba budować od nowa, trochę już takie nawet post-apo, nie? Miałem takie wrażenie, jak to czytałem, że to jest wszystko takie szalone, jakby też nawet miałem takie wrażenie, że to jest wszystko po części jakieś takie zdigitalizowane, że to nie dzieje się w świecie rzeczywistym, nawet nie w takim surrealistycznym, tylko wręcz już takim właśnie cyfrowym, może przez te wszystkie gry komputerowe, czy gdzieś takie stare kreskówki, które przecież dzisiaj też możemy sobie na YouTubie obejrzeć, czyli właściwie w internecie wszystko się stało cyfrowe, no.
Ja bym jeszcze dopełnił tą wizję właśnie pokolenia Z, która jest prezentowana w tej książce, na tym elemencie, że właśnie nie ma w tym autorze kompleksów. I w młodzieży, powiedzmy, tej pokoleniu Z, jak to nazywamy, czyli tym pokoleniu, które urodziło się po 96 roku, często też nie ma kompleksów. Jakby nikt z nich nie boi się i nie boi się tego, by pokazać, że nie jest idealny, albo nie dąży do jakichś wzorców, do których my jeszcze dążyliśmy, typu, żeby być idealnie pięknymi, że to jest jakiś nasz wyznacznik, za którym podążamy. I jakby wydaje mi się, że to nowe pokolenie, młodzi ludzie w tej chwili dużo bardziej akceptują niedoskonałości niż my akceptowaliśmy, przez co jakby wydaje mi się, że też ich zdrowie psychiczne na tym lepiej wychodzi. No i jak to się objawia u Górniaka? A mianowicie tak, według mnie, że on nie boi się mieszać sfery wysokiej ze sferą niską w swojej powieści. Pisze o normalnych bohaterach, o normalnych, tak zwanych normalnych ludziach, którzy obcują z tą całą shitową, za przeproszeniem, trashową popkulturą i nie przeszkadza im to w tym, by wyrosnąć i obcować z kulturą wyższą, tak? Żeby odnosić to, co niskie, do wysokiego. I on tutaj przecież powołuje się na licznych awangardzistów, na poezję, na książki modernistyczne. To wszystko w tej książce jest i występuje właśnie obok horrorów klasy B, obok jakichś internetowych bohaterów. Także to jest taki trochę pstryczek w stronę boomerów, którzy chcieliby zaszufladkować literaturę jako coś zarezerwowane dla kultury wyższej. On jakby, i to jest to nowe podejście dla mnie właśnie, takie kompatybilne z tym, co się widzi na ulicach wśród młodzieży. Mnie się to bardzo podoba, bo to jest zdrowsze, to jest mniej nadęte i mniej napompowane, a dużo w sumie z tego wynika, bo wynika z tego po prostu taki czysty humanizm, ludzkość. No jesteśmy tym, kim jesteśmy.
Trochę tak jak te wszystkie memy, czy właściwie nie memy, tylko prawdziwe historie o tym, jak Zetki przychodzą na rekrutację, nie? Jak się starają o pracę.
Opowiedz mi o tym.
No, że na przykład jak im się nie podoba coś, to po prostu wychodzą, albo potrafią się z dnia na dzień chyba tam zwolnić, albo przychodzą, nie mają doświadczenia i rzucają jakieś takie horrendalne kwoty, jeżeli chodzi o wynagrodzenia i tak dalej. Totalnie zero skrupułów, zero kompleksów. I do przodu.
No tak, to już jakaś taka skrajność w drugą stronę, nie? No, chodzi o tym, w tym wszystkim wydaje mi się o jakieś wypośrodkowanie, żeby ani się nie zadręczać jakimiś sztucznie nadanymi przez cywilizację wymogami, ani z drugiej strony nie być też takimi nihilistami totalnymi i nie mieć wszystkiego gdzieś.
Ale wiesz co, tak podsumowując już, ja nie wiem do końca, co sądzić o tej książce. Ja mam wrażenie, że ona trafiła do mnie za późno. Że na przykład rok czy dwa lata temu bardziej by mnie zachwycił ten sposób pisania, ten taki właśnie groteskowy, surrealistyczny, bardzo brawurowy, odważny, eksperymentatorski też, taki bardzo odklejony od rzeczywistości. Nie wiem, miałem takie po prostu wrażenie, że to gdzieś, wszystko już gdzieś było. Może po tej rozmowie z tobą dzisiaj jestem trochę bardziej przekonany, że faktycznie Górniak zrobił to no po prostu w sposób, w który wcześniej się nie pojawił. I to jest ta wartość, nie? Że robisz coś po raz kolejny, ale robisz to dużo lepiej niż wszyscy inni. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że mi chyba trochę brakuje jednak takiego aparatu krytycznego, po prostu kompetencji, żeby też tak bardzo głęboko o tej książce porozmawiać. Tak po prostu czuję i w tym upatruję właśnie tego, że gdzieś tam z tą książką się mijam, że nie do końca ją rozumiem. No umówmy się, ona też jest trudna do zrozumienia, bo jest po prostu odjechana, no nie wiem, no powinienem się może upalić i ją przeczytać. Po prostu towarzyszy mi takie uczucie, że wiesz, obcuję z tekstem kogoś, kto świetnie pisze, kto ma genialny warsztat, to absolutnie, a jednocześnie jakoś do tego tekstu nie mogę się przebić. Więc mam taki pomysł, taki plan, że może za jakiś czas po prostu wrócę do tej książki i zobaczymy, co z tego wyniknie.
No jasne. Ciekawi jesteśmy też waszych odczuć na temat Trash Story. Dajcie nam znać, co sądzicie o powieści, o zbiorze opowiadań Mateusza Górniaka, a my słyszymy się z wami za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Dzięki Maćku za rozmowę.
Dzięki, cześć.
Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
Podcast literacki.